Radek dzisiaj tak ładnie ubrany. Polska górą. Aż nie mogłem się powstrzymać, żeby to podkreślić. No, kochani, jesteśmy przed Bożym obliczem, dlatego wszystko sprawia nam wiele radości, wiele pokoju, a już szczególnie, że Duch Święty przebywa wśród nas, porusza się wśród nas, a nie tylko jest gdzieś tam na zewnątrz, działając na nas w sposób zewnętrzny, ale jest w sercach naszych. I to jest w zasadzie najważniejsze, abyśmy chodzili w mocy Ducha Świętego i radowali się i doceniali to, że Pan przez Ducha swojego Świętego rozradowuje serca nasze. Starajcie się usilnie o to, aby prorokować. Kochani, chciałem dzisiaj kilka słów o proroctwie powiedzieć, abyśmy byli dobrze doświadczeni, dobrze nauczeni i dobrze wprowadzeni w Bożą prawdę, abyśmy wiedzieli, czego chcemy. Abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, co to jest proroctwo i czemu służy. 1 Koryntian 14 rozdział, wiecie, mówi dużo na temat daru mówienia innymi językami i proroctwa. My zajmiemy się tymi wersetami głównie, które właśnie o proroctwie mówią. A więc od 1 do 5, a później 22, 24, tam parę wersetów przeczytamy z tego rozdziału. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe. Dążcie do miłości i starajcie się o dary duchowe. A najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi, ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. 24. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. 25. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna. Prawdziwie Bóg jest pośród was. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. 39. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie, a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. To jest fragment nauczania apostoła Pawła o tym, jak należy używać darów duchowych, a najbardziej o to, żeby wiedzieć, do czego służy proroctwo i jak należy się o nie starać, aby to było ważne, aby to było zachęcające dla nas wszystkich, abyśmy w Słowie Bożym chodzili, abyśmy byli napełnieni Bożym Słowem i to w sposób godny uczniów Jezusa Chrystusa. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 19 i 20 wersety dobrze wszyscy znamy. One są bardzo króciutkie, kilka słów dosłownie. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. I znacie te słowa i one są niezwykle ważne. Ducha nie można gasić i w jaki sposób ducha się gasi. Ogień Ducha Świętego może być gaszony wrogością oraz grzechem. Duch Święty może być przygaszony w swoim działaniu poprzez to, że ktoś po prostu będzie nas krytykował i wtedy my zaczynamy jakby wycofywać się. Jeśli Duch Święty działa, a masz dużo przeciwników, na przykład mówisz innymi językami, a bardzo wiele ludzi się przeciwko temu wypowiada i zaczyna cię piętnować, wycofujesz się. i zaczynasz być niepewny. Jeżeli ciągle ktoś ci mówi, że bełkoczesz, że to nie jest żaden zrozumiały język, a jeszcze jacyś naukowcy nagrają to, co ty mówisz innymi językami i stwierdzą, lingwiści, że to nie jest żaden język, tylko że to jest jakaś niemądra paplanina, no to wtedy zaczynasz wątpić i przestajesz mówić innymi językami. Znaczy, ty może przestajesz, ja nie przestaję. No bo taka jest prawda, że Duch Święty przemawia przez nas i jeśli mówisz innymi językami, to niekoniecznie mówisz językami ludzkimi, możesz mówić językami aniołów, a ci lingwiści znają tylko języki ludzkie, prawda? Dlatego też nigdy nie masz się opierać na tym, co ci lingwiści powiedzą, czy naukowcy ci powiedzą, masz się opierać na tym, co Duch Święty ci powie. Dlatego bądź pewny swego i idź dokładnie w mocy Ducha Świętego, abyś tylko chodził w mocy Ducha Świętego, a nie jakiegoś innego ducha. I to jest niezwykle ważne, abyśmy się napełniali Duchem Świętym i ducha nie gasili. Ducha można gasić jeszcze przez grzech. Jeśli zaczynasz w życiu swoim popełniać grzechy, zaczynasz nimi być powodowany, zaczynasz w nich się poruszać w życiu swoim, no to zaczyna wygasać w tobie dar Ducha Świętego. I tak, czy prorokujesz, czy masz dar mówienia innymi językami, czy jakikolwiek inny, Duch Święty zaczyna mniej działać w tobie i zaczynasz przygasać i ten ogień Ducha Świętego przestaje w taki wyraźny sposób płonąć w tobie. Bóg poucza ludzi, jak należy zachowywać się względem Ducha Świętego. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Po pierwsze, nie możemy zasmucać Ducha Świętego. Efezjan 4, rozdział 30, werset mówi, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Duchem Świętym jesteśmy zapieczętowani, Duchem Świętym jesteśmy powodowani, Duchem Świętym działamy, prawda? I Słowo Boże mówi, że nie możemy zasmucać Ducha Świętego. Zasmucanie Ducha Świętego dzieje się w naszym życiu z powodu postępowania w sposób taki, który nie podoba się Duchowi Świętemu. Zasmucasz na przykład, jeśli jesteś mężem, zasmucasz żonę, jeśli robisz pewne rzeczy, które są dla niej przykre. I odwrotnie, jeśli żona robi pewne rzeczy, które są przykre mężowi, wtedy zasmucasz drugą stronę. I tak samo jest dzieci, między dziećmi rodzicami, między rodzicami i dziećmi i tak dalej, pomiędzy braćmi i siostrami, pomiędzy braćmi i braćmi, siostrami i siostrami w zborze. To wszystkie te układy mają to obciążenie, ten balast, który mówi, żebyśmy tak postępowali, abyśmy nie byli dla drugich przykrymi, prawda? Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. I apostoł Paweł naucza, ja dzisiaj się tym nie zajmuję, ale znacie to słowo, nie bądźcie jedni dla drugich przykrymi i nie rozgoryczajcie dzieci swoich ojcowie. I tam, no, jest wiele nauczania, abyśmy wiedzieli, jak to ma funkcjonować. Dalej, musimy się znajdować pod kontrolą Ducha Świętego. Efezjan 5, rozdział 18, werset mówi, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Bądźcie pełni Ducha Świętego, prawda? Czyli nie upijajcie się winem, żeby być pod kontrolą alkoholu, ale napełniajcie się Duchem, żebyście byli pod kontrolą Ducha Świętego. I to jest niezwykle ważne i Bóg taką radę nam daje, abyśmy oddawali się pod kontrolę, pod działanie Ducha Świętego. Po trzecie, musimy chodzić z Duchem Świętym. Galacjan 5, rozdział 16, werset mówi tak, mówię więc, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Chodzić z Duchem Świętym to jest taka sytuacja, w której Duch Święty ma wpływ na twoje życie. To znaczy, jeżeli ty w życiu swoim coś robisz, rozmawiasz z kimś, współpracujesz z kimś, czy różne rzeczy wykonujesz w pracy, nawet zawodowej, a Duch Święty ma na ciebie wpływ, to pewne rzeczy, na przykład, no, po prostu wskazuje ci, żebyś robił lub nie robił, prawda? Albo zrób to, Duch Święty mówi, albo tego nie rób. Kiedyś to było takie zwyczajowe za czasów socjalistycznych w Polsce, że na przykład mechanicy, którzy tam w pracy pracowali jako mechanicy, w domu sobie dorabiali, nigdzie nie można było kluczy dobrych kupić, no więc co? Organizowało się klucze. Jak to się organizowało klucze? No po prostu z zakładu się je brało do domu. Później jak była w zakładzie kontrola, to się z powrotem je przynosiło do zakładu i wszystko później się zgadzało tam w liczbie, nie? Albo jakieś gorsze klucze się zanosiło do zakładu i to takie organizowanie było. To nie była żadna kradzież, wiecie, tak żebyśmy się dobrze zrozumieli. To było organizowanie, nie? Zorganizowałem sobie klucze i tak, no wiemy, że to jest kradzież i nie ulega to żadnej wątpliwości. I w ten sposób dochodzimy do takiej sytuacji, w której chcesz wziąć ten klucz i zanieść do domu, a Duch Święty ci mówi, nie rób tego. I Duch Święty ma wpływ na ciebie. Chodzisz z Duchem Świętym, więc On pewne wskazówki ci daje do życia twojego rodzinnego, małżeńskiego czy pracy zawodowej. Wszędzie Duch Święty chce mieć wpływ na ciebie. Po prostu chce mieć wpływ na ciebie i chodzić z Duchem Świętym, to poddawać się Jego wskazówkom. I na przykład jesteś chory, a Duch Święty do ciebie mówi, idź na nabożeństwo, to tam doznasz uzdrowienia. Nie? No i co robisz? No nie, Duchu Święty, jednak dzisiaj nie pójdę. Nie? Duch Święty musi mieć wpływ na ciebie. Jeśli Duch Święty ci to mówi, nie są to tylko twoje myśli, a tego też musisz się nauczyć rozróżniać swoje myśli od tego, co mówi Duch Święty. I jeśli długo już masz ten głos Ducha Świętego w swoim życiu, to umiesz już rozróżniać. I potrafisz rozpoznać, że Duch Święty do ciebie mówi i wtedy robisz. Dlatego, że Duch Święty musi mieć wpływ na nasze życie. Proroctwo odnosi się do mówionego objawienia Bożego. Proroctwo to jest to, co Duch Święty przez ciebie chce powiedzieć. To jest pierwsze określenie, ważne określenie biblijne proroctwa. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, 27 i 28 wersety mówią tak. W owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy i powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. I co wtedy wierzący zrobili? Modlili się, czekali, nic nie robili. Nie, no, oni po prostu poddali się wskazówkom Ducha Świętego i zbierali środki, które były potrzebne tym, którzy głodowali, prawda? Czyli to jest konkretna reakcja, konkretne poddanie się. A więc to jest mówione objawienie Boże i to jest wypowiadane. Prorocy dostają słowo od Pana i wypowiadają to do wierzących ludzi, przekazują te prawdy, ażeby były doceniane przez wszystkich. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, 18 werset mówi, ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. I tutaj przepowiedni jest przetłumaczone, w oryginale jest profetaj, czyli proroctwo. Czyli o Tymoteuszu były wypowiedziane konkretne proroctwa i zgodnie z tymi proroctwami Tymoteusz miał działać. Ale ktoś wypowiedział te proroctwa, ktoś pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego wypowiada Słowo Boże. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy się temu poddawali, byli kierowani przez Ducha Świętego. I 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 14 werset, znowu jest powtórzone do Tymoteusza, nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Widzimy? Czyli jest proroctwo i to proroctwo jest wypowiedziane przez konkretnych ludzi natchnionych Duchem Świętym i później jest konkretna reakcja, starsi wkładają ręce i posyłają do pracy. I Tymoteusz w ten sposób został przez Boga zaangażowany do służby głoszenia Ewangelii, głoszenia Słowa Bożego. Słowo proroctwo odnosi się również do spisanych pism proroczych w Piśmie Świętym. To są proroctwa, wiecie, prorok Izajasz, prorok Ezechiel i tak dalej, i mali prorocy, i duży prorocy. Mali to nie chodzi o to, że malutcy byli, tylko chodzi o to, że mniej mówili, A wielcy prorocy to ci, którzy mieli tą służbę bardzo mocno rozwiniętą. I tak na przykład jednymi z większych proroków to byli Izajasz i Jeremiasz. Jedni z większych, prawda? Chociaż Samuel również był prorokiem, dlatego wiedzmy, że pewne rzeczy na początku przebiegały troszkę w inny sposób, bo Mojżesz też był prorokiem, ale te działania były troszkę inne, a później się to zaczynało coraz bardziej rozwijać i coraz więcej tego słowa proroczego było trzeba i Pan używał swoje sługi. Daniel już był mniejszym prorokiem i tam są i Joel, i Abdiasz, i wielu innych, zresztą możecie otworzyć Biblię, zobaczyć ich imiona. I Mateusz 13, rozdział 14, werset mówi, spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie uwierzycie. Widzimy, to jest proroctwo Pisma Świętego, proroctwo, które jest wypowiadane i później potwierdzone. Jezus Chrystus, Mateusza, spisany Ewangelii, mówi, spełnia się na nich proroctwo Izajasza. Czyli w Nowym Testamencie jest potwierdzone to, co w Starym Testamencie powiedziane i jeszcze jakby uwydatnione, jeszcze bardziej podkreślone i skierowane do konkretnych ludzi. 2 Piotra, 1 rozdział 19 do 21, mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A więc słowo prorockie w Starym Testamencie wypowiedziane, w Nowym Testamencie zostaje jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta, nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim wiedzcie to, że proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Czyli jeżeli jest proroctwo, to ono nie jest tak, nie może być tłumaczone tak, jak każdy sobie chce. No ja tak rozumiem, ty tak rozumiesz. No każdy z nas może rozumieć, jak chce. I to nie jest tak, dlatego że kiedy przychodzi proroctwo, to ono jest jednocześnie wykładane przez Ducha Świętego, jak ma być rozumiane. Dlatego wiedzmy, że nie możemy go sobie po swojemu tłumaczyć. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej. Nigdy proroctwo nie przychodzi z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Dokładnie jest powiedziane niesieni Duchem Świętym. Czyli Duch Święty ich niesie. I oni wtedy wypowiadają proroctwo nie od ludzi, ale od Boga. To są ludzie, którzy są używani przez Boga, ale proroctwo jest od Boga. Nie od tych ludzi, chociaż to ludzie wypowiadają. Ale słowo nie jest ich, słowo jest Bożym Słowem. I w objawieniu kilka wersetów przeczytamy z pierwszego rozdziału, na przykład trzeci werset. Błogosławiony ten, który czyta, ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Czyli proroctwo przychodzi, słowa proroctwa, trzeba je zachować, dlatego że czas jest bliski. A 22 rozdział z objawienia Jana, kilka tutaj jest wersetów, które na ten temat mówią, na przykład 7. Oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa. 10 werset. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Widzimy, słowa prorocze mogą być też zapieczętowane. One są zapieczętowane na odpowiedni czas, na odpowiednią chwilę, na odpowiednią porę. I w danym momencie, kiedy słowa prorocze, które mają być zapieczętowane, są wypowiedziane, nie są w ogóle rozumiane przez ludzi. I ludzie nie są w stanie ich w ogóle zrozumieć i rozszyfrować. Nie jest to możliwe. Ja powiem wam, przypominam sobie ten czas, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem, i wówczas siedziałem na nabożeństwie, słuchałem Słowa Bożego, ale długie, długie lata minęły, może ze 20-30 lat, dopóki zaczęły być głoszone kazania na temat objawienia Jana. nie były głoszone w ogóle. I kiedy się pytało starszych braci, doświadczonych już w Panu chodzących, nie to, że to jacyś laicy, którzy nic nie wiedzieli, jak się pytało o jakieś fragmenty z objawienia Jana, to zawsze mówili, że to jest zamknięte, synu, słuchaj, to jest zamknięte, Pan to zamknął, nikt tego nie rozumie. I nikt nie wykładał tych słów i nikt tego nie rozumiał. Dzisiaj się wykłada, dzisiaj się o tym mówi, dlatego że czas jest taki, że łamane są po kolei kolejne pieczęcie. I o tym w objawieniu Jana czytamy, prawda? Łamane są pieczęcie i pewne rzeczy wychodzą na jaw. I zaczynamy o nich wiedzieć. I dzisiaj z objawienia Jana większość rzeczy już jest odkrytych. Jakieś drobne tylko rzeczy są nieodkryte, ale one będą. Już niedługo będą odkryte. Dlatego wiedzmy, że mamy się przygotowywać, dlatego że czas jest bliski. Co do mnie to świadczę, 18 werset, każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Widzimy, ze słowem proroczym jest tak, że nie można nic do niego dodawać, ani nie można nic z niego ujmować, bo to jest słowo Ducha Świętego i ono musi być dokładnie w takiej formie, w jakiej jest. I dlatego musimy bardzo uważać na to, jak czytamy Słowo Boże, abyśmy zdawali sobie sprawę, że pewne rzeczy, jak są tak napisane, no to muszą być tak. Po prostu tak jest i tylko można upaść na twarz i oddać pokłon Bogu i powiedzieć, prawdziwie Bóg jest w tym miejscu. Po prostu nie możesz w niczym dyskutować. Nie możesz w niczym podważać tego, co jest mówione, dlatego że jest to słowo od Boga. Proroctwa są pełnymi autorytetu wiadomościami od Boga, przekazywanymi przez wybranego przez Boga mówcę i nie mogą być traktowane z pobłażaniem. Słowo prorocze musi być traktowane bardzo poważnie. Kiedy przekazywane jest słowo prorocze, należy go słuchać, odbierać z pełną powagą. Wierzący ludzie powinni pragnąć i dążyć do wzięcia darów Ducha Świętego. Najbardziej powinni starać się o dar proroctwa. I wiemy, Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy prorokowali. O to mamy się starać i to każdy z nas ma prawo o to się starać, do tego dążyć. Jest to dar duchowy, którego należy pragnąć w życiu Kościoła, dlatego że służy on w sposób nadprzyrodzony, nadzwyczajny, służy Bogu i służy życiu Kościoła, prawda? Bóg przez Ducha Świętego pokazuje, w jaki sposób Kościół ma iść, w jaki sposób ma się rozwijać, jak ma rozumieć Pismo Święte. To jest świeże objawienie tego, co Bóg do Kościoła w danym momencie chce przekazać. Proroctwo buduje Kościół w prawdzie, w przekonaniu o posłuszeństwie, a w trudnościach proroctwo daje ukojenie, którego Bóg pragnie dla Kościoła. Przez proroctwo przychodzi ukojenie, przez proroctwo przychodzi upewnienie, że idziemy we właściwym kierunku, że rozwijamy się we właściwy sposób, że jesteśmy posłuszni Bogu albo nie jesteśmy posłuszni Bogu. I o tym proroctwo bardzo wyraźnie mówi. Czytaliśmy tu przed chwilą tak o tym z Mateusza. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, prawda? Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Czyli Bóg podkreśla wyraźnie, że proroctwo jest przez ludzi nieprzyjmowane. Oni słuchają i słyszą, co jest mówione i co, jaki to ma wpływ na ich życie. Żaden. Dlatego Słowo Boże nas ostrzega, że mamy bardzo poważnie do proroctwa podchodzić. I wiemy o tym, Słowo Boże o tym mówi, że proroctwo jest znakiem dla ludzi wierzących. To znaczy dla tych, którzy prowadzeni są przez Ducha Świętego i to jest dla nich znak od Boga, aby wiedzieli, co Bóg do nich mówi i w jaki sposób koryguje ich życie. Proroctwo ma służyć wierzącym, którzy dzięki swojej nauce i dzięki nauce Ducha Świętego zaczynają działać w nowej naturze. W naturze napełnienia Duchem Świętym i prowadzenia przez Ducha Świętego, dlatego że w nich mieszka Duch Święty i ludzie wierzący mogą wtedy zrozumieć prawdy, które podaje im Bóg. Jeżeli nie masz mocy Ducha Świętego, jeżeli nie mieszka w tobie Duch Święty, to słowo prorocze ma się nijak do twojego życia i nie wiesz w ogóle, jak go zastosować w swoim życiu. Ale kiedy Duch Święty cię prowadzi, to jesteś prowadzony we wszelką prawdę i wiesz, co znaczy, co należy i co znaczy dane proroctwo i co należy robić. 1 Koryntian 2 rozdział 14 werset mówi, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I dlatego pewne rzeczy są nieosiągalne dla ludzi, którzy nie mają Ducha Świętego i one po prostu w ich życiu nie działają, nie funkcjonują. A pierwszy list Jana, 2 rozdział, 20, przeczytamy werset i 27. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Amen? Wiecie wszystko? No wiecie wszystko, naprawdę wiecie wszystko. Taka jest prawda. Wiele rzeczy możemy nie rozumieć jeszcze, ale wiemy, że to jest od Boga i wiemy, że to ma mieć wpływ na nasze życie. 27 werset, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Jak Duch Święty coś mówi, to należy w tym trwać. Należy tak się rozwijać i tak chodzić. Najbardziej właśnie dlatego pożądanym darem Ducha Świętego dla Kościoła jest właśnie proroctwo. Pozwala ono budować, pozwala napominać i pocieszać wierzących w Kościele za pomocą prawdy Bożej, za pomocą Pisma Świętego. Pocieszać można w ten sposób i można korygować życie ludzi w bardzo prosty sposób. Przeanalizujmy, popatrzmy, przeczytajmy razem i wyciągnijmy wnioski, prawda? W bardzo prosty sposób Słowo Boże zaczyna mieć wtedy wpływ na nasze życie. Po prostu analizujemy, patrzymy i nikt tutaj nie wymądrza się, tylko czytamy Słowo Boże, a Słowo Boże nam pokazuje, jak pewne rzeczy w naszym życiu mają przebiegać. Prorocy musieli jednak zwracać baczną uwagę na własne postępowanie. I nie byli zbyt przesadnie, nie mogą być zbyt przesadnie skierowani na ocenę postępowania innych ludzi, do których przekazywali Słowo od Boga. Muszą zwracać uwagę na to, w jakim oni są stanie, aby dary Ducha Świętego były używane stosownie do wiary, stosownie do ich wiary, wiary proroków. Więc jeżeli nie wierzysz w to, co przekazujesz od Boga, no to nie przekazuj, bo to musi być zgodne, adekwatne do twojej wiary. Jeśli nie masz wiary, to nie mów innym, żeby wierzyli. No bo to nie będzie miało wpływu. Jeżeli ty wierzysz całym sercem i ufasz Bogu, prawda, to możesz wtedy innych zachęcić, żeby też ufali Bogu. Bo ty uwierzyłeś, zaufałeś i rzeczy zaczynają się w twoim życiu dziać. I stajesz się przykładem do naśladowania, a więc prorok, jednocześnie prorokując, musi tak żyć, żeby pociągnąć innych do tego, żeby zaczęli w wierze żyć i w wierze chodzić. To jest to ważne zagadnienie. Ci, którzy otrzymują i rozgłaszają prawdę Bożą, muszą utrzymywać w czystości swoje własne życie. Jeżeli jesteś nieczysty, a prorokujesz i przekazujesz prawdę Bożą, to ludzie cię obserwują. Jeśli okazuje się, że prowadzisz nieczyste życie, nie będą ci wierzyć. A w zasadzie nie mają tobie wierzyć, mają wierzyć Bogu. Ale nie oderwą się tak całkiem od ciebie i powiedzą, a mnie nie interesuje, jak je prorok życie prowadzi, czy cudzołoży, czy nie cudzołoży, czy to robi, czy tamto robi. No i dla mnie ważne jest tylko to, co on mówi. Nie, tak nie jest. Dlatego, żebyśmy wiedzieli, że my musimy czyste życie prowadzić. Nie ma nic dziwnego, ani ekstatycznego, ani dzikiego w przekazywaniu objawienia Bożego. Niektórzy ludzie myślą, no prorok to wpada w taki trans jakiś i tak zaczyna mówić, gdzieś oczy mu latają, to tak działają demony. To nie Duch Święty tak działa. To nie jest ekstaza. Płynięcie w duchu, czy niesienie przez ducha, jak wspomniałem w tamtym jednym wersecie, to nie ekstaza, to jest prowadzenie Ducha Świętego. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, 21 werset mówi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży niesieni Duchem Świętym. Widzimy? To nie jest jakaś ekstaza, w trans jakiś wpada prorok i wtedy przekazuje słowo. Nie, to nie jest tak. Chociaż pewne elementy działania Ducha Świętego zauważa się. Ale to nie jest to, co w przypadku ducha nieczystego. Ezechiel 3, rozdział 14, werset mówi tak. Ja czytam z oryginału, z hebrajskiego tekstu, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak to jest powiedziane. Ezechiel 3, 14. A duch podniósł mnie i zabrał mnie. I poszedłem zgorzkniały w uniesieniu ducha mojego. A ręka Jahwe spoczęła na mnie mocno. Żebyśmy wiedzieli, jaka jest technika tego działania Ducha Świętego. A więc ja co mogłem poczuć? Ja mogłem się poczuć tylko zgorzkniały. Ja mogłem się poczuć słabo. Zaprawionym goryczą podnieceniu ducha jest w tym tłumaczeniu. Czyli w takim stanie jestem, w którym no, nie mam jakiegoś wielkiego zadowolenia ze swojego życia. Ale ręka Pańska jest nade mną. Mocno, mocno nade mną jest ręka Pańska. Prawda? I to w ten sposób działa, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że mamy prowadzić czyste życie, ale żeby było odczucie to w proroku, który prorokuje, że nie jest to coś, co pochodzi od niego. Ja jestem taki święty, dlatego wam święte rzeczy mówię. Ja mam być odłączony od tego świata i oczyścić swoje życie, ale to, co przekazuję, jest od świętego, nie ode mnie. Dlatego bądźmy ludźmi przygotowanymi odpowiednio. Ezechiel 3, rozdział 4, werset mówi, potem rzekł do mnie, synu człowieczy, idź, udaj się do domu izraelskiego i przemów do nich moimi słowami. Idź do nich i przemów do nich moimi słowami, mówi Bóg. To jest proroctwo. A 22 werset mówi, cały fragment może przeczytajmy, żeby mieć taki czysty obraz tego 22 wersetu. I była tam nade mną ręka Pana i rzekł do mnie, wstań, wyjdź na równinę, a tam do ciebie przemówię. Widzimy, jak Bóg zaczyna działać w życiu proroka. Wstań, wyjdź na równinę i tam, kiedy znajdziesz się na równinie, ja do ciebie będę mówił. Wstałem więc, wyszedłem na równinę, a oto stała tam chwała Pana, taka jak ta chwała, którą widziałem nad rzeką Kwar i upadłem na twarz. A więc jak prorok ma przekazywać słowo, to Bóg do niego przemawia, on pada na twarz, bo widzi chwałę Pańską, prawda? To sam Bóg przychodzi, prawda? I upada na twarz, prawda? I dalej co jest powiedziane, wstąpił we mnie Duch, i wtedy wstępuje Duch Święty do wnętrza człowieka, postawił mnie na nogi, już nie ja wstałem sam, tylko Duch Święty mnie postawił na nogi i przemówił do mnie tymi słowami. Idź i zamknij się w swoim domu. Zdaje się, no, jak to idź, zamknij się w swoim domu. Duch Święty każe, musi być wykonany, a więc należy to zrobić. Idź, zamknij się w twojej komorze, a tam będę działał w twoim życiu. Oto, synu człowieczy, włożą na ciebie pęta i zwiążą cię nimi tak, że nie będziesz mógł wyjść do nich. I sprawię, że twój język przylgnie do twojego podniebienia i za nim mówisz. I nie będziesz mógł ich karcić, gdyż to dom przekory. Lecz gdy do ciebie przemówię, otworzą twoje usta i wtedy im powiesz. Co wtedy im powiesz? Tak mówi Wszechmocny Pan. Kto chce słuchać, niech słucha. Kto nie chce słuchać, niech nie słucha, gdyż to dom przekory. Widzimy, cała operacja działania Ducha Świętego w życiu Ezechiela jest w tym miejscu opisana. Pięknie opisane działanie Ducha Świętego, w jaki sposób to wszystko przebiega. Idź, wyjdź na równinę. Wydawało się, czy od razu nie mógł powiedzieć, zamknij się w swoim domu. Nie. Musi być pewien proces działania Ducha Świętego w życiu tego, który ma Słowo Boże przekazywać. To jest pewien proces działania. Ty się przygotuj. Ty się przygotuj, wyjdź, chwała Pańska będzie nad tobą i wtedy dopiero przemówię do ciebie. Jak przemówię, to dopiero wtedy masz wykonywać to, co do ciebie mówię. Najpierw przygotuj się, żeby odebrać głos Boży. A więc zobaczmy, to nie jest tak, że z marszu prorok jest brany, gdzieś tam idzie sobie drogą i ktoś go za ramię chwyta. Ogląda się, o, Duch Święty. I obejrzał się, a Duch Święty mówi, rób to, rób to, rób to, rób tamto. Nie, musi być pewna świętość przekazywania Bożego Słowa, Bożego głosu. A więc nie może tak z marszu od razu stać się prorokiem. Musisz być przygotowany, musisz być w odpowiedni sposób ukształtowany przez Ducha Świętego. Musisz wykonać pewne polecenia Ducha Świętego, żeby się okazało, czy jesteś w ogóle godny do tego, by Duch Święty ciebie używał. A twoja godność nie polega na tym, że to ty sam siebie przygotujesz. Ty wykażesz posłuszeństwo, a wtedy Duch Święty zacznie ciebie używać. I on wyszedł na równinę i wtedy Duch Święty do niego przemówił. A teraz wejdź do twojej komory, zamknij drzwi za sobą i stanie się niemową. Ale wtedy to już nie masz możliwości wyboru. A niemową to ja nie chcę być. To ja nie chcę być prorokiem. Widzimy? Jeśli ty wykazujesz posłuszeństwo i wykonujesz już polecenia Ducha Świętego, żeby przekazywać Boży głos, to wtedy dopiero Duch do ciebie przemówi i pewne rzeczy będziesz robił, których być może nawet nie chciał robić. Ja wam powiem, opowiadałem wam, jak zstąpił na mnie Duch Święty w taki nadprzyrodzony, jakiś nadzwyczajny sposób. No to mówię, no robiłem niby takie zwykłe rzeczy, ale Duch Święty na mnie, jak to się mówi, spadł, tak dosłownie, jak to jest powiedziane, i zaciążyła mi ręka Pańska, a ja na drzewie akurat, na czereśni byłem i zacząłem głośno wielbić Pana na językach, nie? No, po ulicy się rozglądałem, czy nikt tego nie widzi, nie? Ale Bóg tak widocznie chciał. Widocznie tak Bóg to kierował, bo ani zejść nie mogłem z tego drzewa, ani nie mogłem przestać głośno na cały głos mówić innymi językami. Także powiem, pewne rzeczy zaczynają się dziać, które jakby możesz zatrzymać. Duchy proroków są poddane prorokom. Nie Duch Święty jest mi poddany, tylko mój duch jest mi poddany. I wtedy ja mogę swojego ducha przygasić, prawda? Ale ja nie chciałem przygaszać Ducha Świętego. Co by o mnie ludzie nie powiedzieli, to ja i tak nie chciałem gasić Ducha Świętego, bo dla mnie Duch Święty był ważniejszy niż ci ludzie, którzy po ulicy chodzą. Ale nie było nikogo i Bóg tak sprawił, że tak miało to być, a nie inaczej, prawda? I wtedy dopiero Bóg, jak sprawdzi ciebie, jak przetestuje ciebie, czy jesteś gotowy w każdych okolicznościach przekazać głos Boży, czy go może zatrzymasz. A wiem, że tej osobie mam to i to powiedzieć, ale Duchu Święty, ja nie przekażę, dlatego że ja znam życie tej osoby i to byłoby zbyt przykre dla tej osoby, więc nie, no może innym razem, może jakoś tak. Duch Święty ciebie sprawdzi, czy jesteś gotowy przekazać zawsze i wszędzie głos, ten, który on do ciebie mówi, aby przekazać człowiekowi, prawda? Więc przygotuj się na to, że będzie ciebie używać w sposób taki, jak on chce, nie taki, jak ty chcesz. I to nie jest żadne zniewolenie, i to nie jest żadna ekstaza, i to nie jest jakiś trans, tylko po prostu zgadzasz się albo nie zgadzasz się, albo wykonujesz dzieło Boże, albo nie. I to nie jest, że ty jesteś zniewolony i jakby nie możesz nie mówić. No, nie mogę nie mówić o tym, co słyszałem i co Duch Święty powiedział, ale to z własnej woli nie mogę nie mówić. Ale ja nie chcę po prostu tego zatrzymać. I dlatego wam przekazuję nieraz różne słowa, które Duch Święty do mnie mówi, a wy ćwiczcie się, żeby również wchodzić w takie namaszczenie, ale Bóg was sprawdzi. Starajcie się o to, żeby być prorokami, nie po to, żeby inni patrzyli na was, o, to jest prorok, mąż Boży. To jest, wiecie, to tak, mąż Boży, to tak ładnie brzmi, prawda? Ja tu nie jestem Piotr Bronowicki, ja jestem mąż Boży. To nie to, że Piotr Bronowicki. Nie? Właśnie o to chodzi, że mąż Boży to jest taki, jak na przykład Bóg Izajaszowi kazał chodzić nago, albo kazał upiec chleb na odchodach jakiegoś zwierzęcia, najpierw na odchodach człowieka. No i wyprosił tylko tyle, że nie na odchodach człowieka, tylko na odchodach zwierzęcia mógł piec chleb. I różne rzeczy, ale to czy on musiał? No nie musiał, mógł powiedzieć, nie panie, na to ja się nie zgadzam. Mógł tylko prosić. I to jest we wszystkim tak, w każdej służbie dla Pana, że możesz tylko prosić. Bóg może to zmienić, a może nie zmienić. Więc jeśli chcesz posłuszny być Bogu, to będziesz wykonywał Bożą służbę. Jeśli nie będziesz posłuszny Bogu, to nie będziesz wykonywał Bożej służby. Dlatego, że Bóg po prostu nie pozwoli sobie na to, żeby On wydał polecenie, a ktoś nie wykonał. Bóg wypowiada słowo i ono musi pozytywnie wypełnić to, z czym zostało wysłane. Jeżeli ty jesteś potrzebny do tego, żeby przekazać to słowo, no to musisz w pełni całkowicie to słowo przekazać, bo ono musi się wypełnić. Amen? I taka jest prawda. To jest to, co dzisiaj chciałem powiedzieć na temat proroctwa, na temat tego, że Bóg przez Ducha swojego Świętego chce nas w cudowny sposób prowadzić. I wielu spośród was może być prorokami i Bóg chce, aby jak najwięcej osób do proroctwa się garnęła. Czy dużo osób się garnie do proroctwa? No nie. Wszyscy prorokowali w tym czasie, kiedy tam Mojżesz jest powiedziane, w tym obozie stąpił Duch Święty i wszyscy tam prorokowali. Co im się później? Pamiętacie, co tam napisane jest? Co im się później nie zdarzyło już. Widzimy? A wszyscy prorokowali. Wszyscy prorokowali. Tak i wy możecie być ogarnięci w pewnym momencie duchem prorockim, który spływa z kogoś, kto jest namaszczonym sługą proroczym. Ja byłem na takim spotkaniu proroczym i była pewna prorokini, mocno przez Ducha Świętego prowadzona i ona stawała za ludźmi z tyłu. I przed tą osobą stawał ktoś, komu trzeba było prorokować. Ona stała z tyłu i mówi, kładła na ramię rękę i mówi, prorokuj do niego. I wtedy prorokowało się do tej drugiej osoby i różne rzeczy się mówiło, takie z jej życia, że aż mrowienie było w końcach rąk i moc Ducha Świętego zstępowała, co później już się w większości nie zdarzyło. Ale powiem tak, ja byłem na tym i tego doświadczyłem i ta prorokini położyła też na moje ramię rękę i ja prorokowałem do tych osób, które były przede mną, co mi się później nadal zaczęło zdarzać. Widzicie? Pewne rzeczy się zdarzają, dlatego że jesteś w miejscu proroczym i Mojżesz powiedział, ja bym chciał, żeby wszyscy z narodu izraelskiego byli prorokami Pana i ja bym chciał, żebyście wy wszyscy byli prorokami Pana. Ale niektórym się to już więcej nie zdarzy. No taka jest prawda, bo Bóg sprawdza, Bóg namaszcza, Bóg używa. Każda osoba, która chce być prorokiem, ma taką szansę. Żeby nie było powiedziane, a bo ja nie miałem szansy. Miałeś szansę, tylko albo pójdziesz w tym kierunku, albo nie pójdziesz. I większość jest takich, którym się to już później nie zdarza. Dlatego wiedzmy, że należy się starać o to, należy do tego dążyć, ale Bóg cię sprawdzi. I nie możesz robić samopas rzeczy, które po prostu są z ciebie, a nie z Ducha Świętego. Amen? Teraz będziemy się modlić o proroków.